Z Ewangelii według świętego Łukasza. Opowiedział im też przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi pole wydało obfity plon. Rozważał więc, co tu zrobić, gdzie ja pomieszczę swoje zbiory. W końcu powiedział: tak uczynię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i w nich zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: masz wielkie bogactwa złożone na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale Bóg oznajmi mu: głupcze, tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Czyje więc będzie to, co zgromadziłeś? Tak będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie.
Taka propozycja jest, żeby jeśli ktoś jeszcze ma zdrowe nogi, to może przejść na tą stronę sali. To jak ktoś dojdzie, to będzie miejsce, żeby mógł usiąść. Tylko dwie osoby mają zdrowe nogi, niezły wynik. Pomyślałem sobie dzisiaj po południu, że to, co tutaj robimy, jest lekko abstrakcyjne. Że to jest trochę takie nierealne. Że prawdopodobnie część z nas myślała dzisiaj, ile jutro Legia przegra z Realem. Część z nas myślała sobie, czy starczy mi na rent do końca miesiąca. Część może właśnie kupuje nowy samochód i zastanawia się nad kolorem. Albo czy fryzjer jutro, czy w czwartek. No różne są problemy, nie? A my przychodzimy tutaj w ten poniedziałek i zaczynamy myśleć i rozmawiać o rzeczach takich jak miłość, relacja, Pan Bóg, wiara, niewiara, nadzieja, zaufanie, brak zaufania. I mi się wydaje to nienormalne. Bo to jest jakieś takie, można byłoby w wielu miejscach powiedzieć, odrealnione. Chcemy spojrzeć na nas oczami Pana Boga, który nas sobie wyobraził, jak mówiliśmy ostatnio, którego wyobraźnia przekracza nasze wyobrażenia. I chcemy spojrzeć na nasze sprawy z perspektywy Jego. I chcemy widzieć siebie Jego oczami. Spojrzenie na siebie Jego oczami pozwala lepiej zrozumieć nasze zmartwienia o wynik Legii, fryzjera, samochód i kasę na rent. Jak nie będziemy widzieć tego Jego oczami, to zaczniemy gromadzić bogactwa. O czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Słyszeliśmy dzisiaj, że pewien bogaty człowiek nie tyle, że był bogaty, ale jeszcze obrodziło mu pole. Przenieśmy się na chwilę w miejsce, gdzie Jezus mówi to do swoich uczniów. Jesteśmy w kraju pustynnym. Zboże jest delikatesem. A mu na dodatek obrodziło pole. Nie dość, że ma pole i nie dość, że ma zboże, to jeszcze ma go bardzo dużo. To jest moment, kiedy powinniśmy zobaczyć, że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że on ma dobry zbiór zboża. Ponieważ on musiał włożyć w to pracę, on musiał nawodnić ziemię, on musiał nająć najemników, musiał im zapłacić, musiał mieć z czego zapłacić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. musiał w końcu to zebrać i teraz musi to magazynować. Ale co jest bardzo ważne, to nie jest przypadek, że on się dorobił. To jest wynik jego ciężkiej pracy. Wydaje mi się, że to już kiedyś mówiłem i powtórzę, bo lubię o tym mówić, że Pan Bóg naprawdę chce nam błogosławić. I naprawdę chce naszego bogactwa. Nie tylko bogactwa wewnętrznego, ale też zewnętrznego. Bo nie byłby Bogiem dobrym, gdyby chciał, żebyśmy mieszkali, nie wiem, cały czas w jakiejś spelunie, cały czas na głodzie, cały czas bez odpowiedniej ilości jedzenia, ubrania i innych warunków. Tak może być, ale to nie jest jego pragnienie. To nie jest jego pragnienie. On chce dla nas komfortu, bo życie jest dobre w jego oczach. Wydaje mi się, że czasem mamy problem, żeby uznać obfitość drugiego. Wydaje mi się, że czasem mamy problem zaakceptować to, że drugi ma więcej niż ja mam. I czasem mamy problem, żeby powiedzieć: Pan Bóg mu błogosławi, i ucieszyć się tym błogosławieństwem. Ten problem jeszcze dalej idzie, bo czasem myślimy sobie, że my przecież pracujemy więcej niż inni, a mamy mniej niż inni. I trudno nam przyjąć to, że komuś wiedzie się dobrze. I to się nazywa zazdrość. Po prostu. A zazdrość jest grzechem. Spojrzenie na człowieka z miłością i spojrzenie na bogacza z miłością powoduje, że widzimy w nim nie jego pieniądze, ale jego jako człowieka. To jest wielka różnica. To jest wielka różnica, która jest obecna zawsze, jak patrzy na nas Pan Bóg. Pan Bóg nie patrzy na nas przez pryzmat tego, co mamy, ale patrzy na nas, bo jesteśmy. Ten bogaty człowiek w dzisiejszej Ewangelii nie poprzestaje na obfitym zbiorze swoich plonów, ale od razu planuje przyszłość. Zburzę spichlerze, zbuduję nowe i potem będę jadł, pił i się bawił. Zasłużyłem na to. Nie dziwię mu się. Nie dziwię mu się. Po prostu ile lat i ile można pracować. Dorobił się. Zasłużył na to. Jego problem nie polega na tym, że jest bogaty. Jego problem nie polega na tym, że planuje źle swoją przyszłość, że źle planuje swój czas odpoczynku, po zasłużony czas po pracy. Jego problem polega na tym, że widział świat tylko swoimi oczami i nie dopuszczał do swojej rzeczywistości oczu Pana Boga. Jezus mówi: tak będzie z każdym, kto gromadzi na ziemi. Jak będzie? Zostanie wezwany. Głupcze, chodź do mnie. Można pomyśleć, że sadysta. Że Pan Bóg, zamiast mu dać chociaż rok, żeby się nacieszył, to go od razu zabiera. A może chodzi o to, żeby spojrzeć na Pana Boga i to głupcze wypowiedzieć, nawet to głupcze wypowiedzieć z pewną przekorą i radością i powiedzieć: głupcze, chodź do mnie. Zobacz świat z innej perspektywy. Nie potrzebujesz tego, czego się dorobiłeś. Potrzebujesz mnie. I ja potrzebuję ciebie. Gromadzenie skarbów, które przepadają i które nie są trwałe, zawsze kończy się tak samo. Nie należą do nas. Zawsze. Akurat jesteśmy w takim mieście, gdzie ilość skarbów jest niesamowita. W tej chwili na przykład w naszej galerii jest specjalna wystawa Caravaggio. Niesamowite skarby. Niesamowite obrazy. Czy Caravaggio je ma? Nie ma nawet dolara z tego. Czy funta. Co to znaczy w takim razie bycie bogatym przed Bogiem? Mistrz Eckhart powiedział takie zdanie, że człowiek zewnętrzny ma zewnętrznego Boga, a człowiek wewnętrzny ma Boga wewnątrz. Jakbyśmy pomyśleli o tych skarbach jako o tym, co jest na zewnątrz, to byśmy zobaczyli, że ten bogaty człowiek z Ewangelii wszystko skoncentrował na zewnątrz siebie. Pewnie w nieruchomości, w spichlerze, w zboże, w pracowników. I można powiedzieć, że to wszystko stało się jego Bogiem. To wszystko stało się jego celem. To wszystko stało się motorem napędowym do tego, co robi. To wszystko stało się jego paliwem, energią do życia. A człowiek wewnętrzny ma Boga wewnątrz. Czyli człowiek wewnętrzny to ten, który nie oddaje się temu, co jest widoczne, nie oddaje się sile, nie oddaje się bogactwu, nie oddaje się pracy, rodzinie, wspólnocie, tylko człowiek wewnętrzny, jeszcze sobie to powtórzymy, to jest ten, który uznaje siebie jako słabego. I uznaje siebie jako biednego. Słabego, biednego. Możemy dodać nawet do tego grzesznego. Choć grzech nie jest tutaj super istotny. To zauważenie tego mojego bogactwa przez pryzmat talentów, skarbów, które mam. I talenty to nie są umiejętności, tylko to, co jest włożone we mnie przez Pana Boga. Nie chodzi mi o to, co osiągam, jak osiągam. Nie chodzi mi o to, co mam i jak się rozwijam, ale chodzi o to, że jestem. I we wnętrzu nie mamy nic, oprócz tego, że jesteśmy. I dla Pana Boga to jest mnóstwo. Jak pozwolę sobie być słabym, jak pozwolę sobie nie oddawać się sile, pracy, zarobkom, rodzinie, wspólnocie, jako nadrzędnemu celowi, który chcę zrealizować, to okazuje się, że we wnętrzu mam nic. I to nic fascynuje Pana Boga. Bo w tym nic zaczyna się dziać u Pana Boga bardzo dużo. Zobaczmy. Człowiek, który nie ma nic, można powiedzieć, jest pasywny. Nie podejmuje żadnych inicjatyw. Ma miejsce, czas i siłę do zmiany. Do zmiany dynamiki. Do zmiany perspektywy. Do zmiany istnienia. A więc ta pasywność prowadzi go do jakiejś aktywności. Ale zobaczcie, że nigdy aktywność i napędzanie aktywność za aktywnością nie prowadzi do ciszy. A jeśli aktywność nie prowadzi do ciszy, to znaczy, że nie ma możliwości słuchania. A jeśli nie ma możliwości słuchania, to nie ma możliwości modlitwy. Można więc powiedzieć, że o ile bardziej jesteśmy pasywni, o tyle bliżej jesteśmy Pana Boga. To jest niesłychanie trudne i to jest niesłychanie interesująca droga zobaczyć, że im mniej robię na modlitwie, im mniej robię, żeby zaskarbić sobie Pana Boga moimi uczynkami, inicjatywami, tym bliżej jestem Niego, bo po prostu jestem. To jest dla Niego fascynujące. I taki człowiek wewnętrzny, który ma Boga wewnątrz w sobie, wydaje mi się, że jest w stanie spotkać się z drugim człowiekiem właśnie na takim poziomie: jesteś Wacek, jesteś Justyna. Nie obchodzi mnie to, że jesteś liderem. Nie obchodzi mnie to, że masz swój salon. Obchodzi mnie, że jesteście. Ja nie szukam z tej relacji zysku. Ja nie szukam z tej relacji inspiracji do mojego nowego biznesu. Nie szukam miejsca w grupie, w wspólnocie. Nie szukam miejsca w waszych rodzinach. Cieszę się, że jesteście. Im mniej będę chciał, im mniej będę wrzucał się w kanał aktywności, tym więcej będę miał. To jest paradoks Pana Boga. To jest paradoks Pana Boga, który mówi, że kto zgromadzi dla siebie na ziemi, ten wszystko straci. I trudno jest nie gromadzić, bo każdy z nas potrzebuje do bezpiecznego funkcjonowania pewne rzeczy, prawda? Potrzebujemy mieć pewne poczucie bezpieczeństwa w rzeczywistości, jak powiedzmy, no, jakieś pieniądze, potrzebujemy mieć, nie wiem, ciepłą kołdrę, potrzebujemy mieć ubrania odpowiednie do miejsca, gdzie mieszkamy i do pory roku. Potrzebujemy mieć ludzi wokół nas, którzy zapewniają nam też jakieś poczucie bezpieczeństwa, bliskich, przyjaciół, ludzi, na których mogę polegać. Nie chodzi o to, żeby się od tego wszystkiego odciąć i nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że tylko życie pustelnicze jest w stanie doprowadzić mnie do relacji z Panem Bogiem. Bo chodzi o to, żeby zobaczyć, ile z tych rzeczy stało się moim Bogiem zewnętrznym. Ile z tych rzeczy już nie pozwala mi myśleć o moim życiu jako życiu wewnętrznym. O Bogu, który jest. O tym, że ja jestem. Myślę, że warto na koniec dzisiaj pomyśleć sobie o takich elementach naszego życia, które zabierają nam radość bycia, czyli które dają nam jakąś troskę, która o elementach, które nas niepokoją, które dają nam energię taką, której nie umiemy skonsumować, które dają nam takie przynaglenie do działania, którego ja nie chcę tak naprawdę robić. Zobaczmy, ile w naszym życiu jest takich miejsc i rzeczy, i osób, i moich własnych działań, które zabierają mi życie. Które zabierają mi swobodę, które zabierają mi wolność, które nie pozwalają mi, nie wiem, odpocząć, które nie pozwalają mi zmienić swojego życia, które nie pozwalają mi marzyć. Zobaczmy, ile w naszym życiu jest też takiego gromadzenia dla siebie. Tak może być, że wiele osób mówi, że w Londynie to takie tempo, że na nic nie ma czasu. Może. Że tak jakoś konsumujemy czas i miejsce, że nie mamy czasu żyć. I zobaczmy sobie na to nasze tutaj mieszkanie, pracę, rodziny, wspólnoty, jako na takie miejsce, gdzie gdzie coś się dzieje może niepokojącego. Bo Pan mu powie: głupcze, chodź tutaj i spójrz na to moimi oczami. Zapraszam do takiej refleksji, która potrwa mniej więcej 10 minut.